Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaśmierczak, obok mnie gość dr Rafał Sierchuła z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, z którym będę rozmawiał o zbliżającej się rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
17 września. Ta data, wypowiadam ją teraz głośno, wywołuje bezwiedne skojarzenia w naszym społeczeństwie. Mamy wiedzę o tym, co wydarzyło się tego dnia 78 lat temu, bez mała.
Wiedzę ogólną mamy od 25 lat. Ta data nie jest już datą skrywaną.
Ale gdybym teraz wyszedł na rynek łazarski i zapytał 17 września?
Ja myślę, że dużo osób kojarzyłoby. W sferze ogólnej, ale byłoby to data oczywista. Są coroczne obchody, jednak ta data została przywrócona pamięci. Po 25 latach wiemy, co się wydarzyło 17 września, wiemy, że wkroczyli Sowieci, wiemy, że była to agresja decydująca o kampanii 1939 roku. Agresja, która spowodowała czwarty rozbiór Polski i utratę niepodległości. No i miała swoje brzemienne skutki, ponieważ tak naprawdę linia graniczna od tego czasu z drobnymi korektami się już nie zmieniła. Połowa Polski została włączona do Sowietów i tak to funkcjonuje do dzisiaj.
Czyli to, co 28 września ustalili między sobą Sowieci i Niemcy w pakcie w Moskwie?
Ustalili już ostateczną korektę granic. Ustalono podział Europy Wschodniej na strefę zdecydowanych wpływów sowieckich i potem to Sowieci już wykorzystali, bo też wchłonęli państwa bałtyckie, dokonali korekty granic z Rumunią. No i Stalin cały czas przygotowywał się do wojny już ze światem zachodnim.
Było już mu bliżej.
I generalnie wszystkie jego koncepcje związane z udziałem w walkach, czy też w II wojnie światowej, początkowo to było pomysł na to, aby Sowieci byli tym ostatnim ogniwem, który miał zniszczyć państwo zachodnie. Taka wielka gra.
Ostatnie ogniwo łańcucha ewolucji totalitaryzmu. Panie doktorze, dużo mitów narosło wokół 17 września. Chociażby to, że Sowieci zajęli polskie kresy bez żadnego strzału. Jest taka dyrektywa marszałka Rydza-Śmigłego, która też trochę sugeruje takie rozwiązanie. To słynne zdanie: z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów.
No, poważnym warto powiedzieć, że jednym z mitów jest to, że władze polskie nie zdawały sobie sprawy z tego, że Sowieci mogą być agresorem.
Nie było takich wcześniejszych informacji, wywiadu?
To było wielkie zaskoczenie. Dla władz polskich było to wielkie zaskoczenie, mimo że wiadomo, że z Sowietami mieliśmy oczywiście pakty, nie pakty, ale Sowieci byli cały czas pewnym zagrożeniem po 20 roku, co i już było wiadomo, że oni się nie chcą, nie pogodzą się tak jak Niemcy z utratą tych części Polski, które im się wydawało, że im się słusznie należą.
Mhm. A mimo to zaskoczenie.
No, zaskoczenie i to, że tak duża masa wojska nagle pojawia się i to totalnie dezorganizuje obronę polską. Też zachowanie Rydza-Śmigłego i władz polskich jest zastanawiające, bo cóż by się stało, gdyby w tym momencie Polska wypowiedziała wojnę Związkowi Sowieckiemu. Jak zareagowaliby alianci?
Historyk, który gdyba, to ciekawe.
To jest fascynujące pytanie, co by się stało. To by zupełnie zmieniły późniejsze relacje, mogły zmienić relacje pomiędzy Związkiem Sowieckim a Anglią, Francją, później Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli alianci wypowiedzieliby wojnę tak jak Niemcom, no to już jest zupełnie inna historia. To też postawiłoby w innej sytuacji żołnierzy polskich, którzy trafili do niewoli sowieckiej.
A tak, jest też ten mit, że Związek Radziecki przystąpił do wojny dopiero w 1941 roku. Wiktor Suworow pięknie to opisuje, że Stalin oszukał cały świat.
No to jest niezwykła skuteczność propagandy sowieckiej. tak jak mówię, za linią Bugu ta teoria jest prawdą. Tam się nic nie mówi o jakichś...
Nadal. 41 rok obowiązuje.
Tak, to wojna się zaczęła w 41 roku, a reszta wcześniej to...
Wróćmy do tej, do tych, tego mitu o tym zajęciu Kresów bez walki. To nieprawda jest przecież.
Oczywiście, że nieprawda, natomiast dużo kłopotów sprawiła ta dyrektywa Rydza Śmigłego. Rzeczywiście pierwsza linia oporu to oczywiście jest placówki graniczne, Korpus Ochrony Pogranicza. Jednostki, które na tym terenie były jednostkami uzupełniającymi jednostki, które walczyły na zachodzie. To przede wszystkim oddziały rezerwistów, osoby, które, ludność cywilna, heroiczna obrona Grodna i Wilna, czy Lwowa, to takie...
No właśnie kojarzymy pewnie Westerplatte i Bzurę na przykład, ale Grodno?
Grodno jest takim, czy Wilno jest takim wspaniałym przykładem walki zarówno wojska, jak i ludności miejscowej z zagonami pancernymi wojsk sowieckich. No, to warto powiedzieć, że jednostek pancernych czy lotnictwa w Sowieci mieli dwa razy więcej niż Niemcy w tym samym czasie. Także była to naprawdę duża potęga technologiczna, choć oczywiście jest na temat organizacji Armii Czerwonej jest dużo informacji, że ona nie była przygotowana, jednakże ta masa osób, które żołnierzy, którzy się atakowały Polskę, zrobiła swoje i rzecz najważniejsza, myślę, że kierunki uderzenia, bo przede wszystkim Sowietom chodziło o to, żeby odciąć armię polską od granic z państwami neutralnymi, czyli Rumunią, Węgrami na południu i z Litwą, żeby tych żołnierzy zamknąć. Jak najwięcej zamknąć ta właśnie akcja spowodowała to, że rząd polski opuścił Polskę.
Bezpośrednie skutki sowieckiej agresji. Mało mówi się o sowieckim odwecie, bardzo krwawym, bardzo przypominającym to, co robili hitlerowcy.
No można porównać, moim zdaniem, ten okres okupacji i represji na terenach Kresów Wschodnich, czy Polski Wschodniej pod okupacją sowiecką z tym, co się działo na terenie kraju Warty chociażby. Mamy jak gdyby kalkę tych samych działań, to znaczy likwidację inteligencji, aresztowanie funkcjonariuszy państwowych i przede wszystkim deportacje, które są powszechnie znane, jeśli chodzi o deportacje w Związku Sowieckim, ale należy wspomnieć, że od listopada, grudnia 1939 również z terenu Wielkopolski następują masowe wywózki. I też mamy, można powiedzieć, pewnego rodzaju zamianę ludności, bo na teren Wielkopolski przyjeżdżają Niemcy z całej Europy, natomiast na teren Kresów Wschodnich przyjeżdżają Sowieci.
No, ale jeszcze dochodzą też te bezpośrednie eksterminacje, rozstrzeliwania. Czytałem kilka takich historii, które naprawdę są mocne, choćby szkoła podoficerów policji, cała w czasie apelu, który meldują się dowódcy sowieckiemu i są po prostu rozstrzelani.
No i oczywiście warto wspomnieć, że następuje odwet sąsiadów, czyli tak jak mamy na Pomorzu jednostki Niemców polskiego pochodzenia, którzy biorą aktywny udział w mordowaniu swoich sąsiadów Polaków, tak samo na Kresach Wschodnich, czy to ludność białoruska, czy ukraińska, czy żydowska walczy, likwiduje, morduje, denuncjuje Polaków tylko dlatego, że są Polakami.
Ile osób zginęło bezpośrednio po sowieckiej agresji na
Polskę? Mamy,
nie mówię o tych wywiezionych, tych później zamęczonych.
Mamy kilkanaście tysięcy w pierwszym rzucie. To są sprawy, które rozgrywały się w momentach jak to sowiecka propaganda mówi, pochodu wyzwoleńczego i wyzwolenia mniejszości słowiańskich.
Kolejny mit, prawda, dotyczący 17 września, który też częściowo funkcjonuje.
No, mit, który kilka lat później w Teheranie czy w Jałcie już był prawdą, że te tereny są sowieckie i będą
mit, który stał się prawdą. Doktor Rafał Sierchuła z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.